Mieliśmy możliwość przed chwilą usłyszeć fragmentu z listu świętego Pawła do Koryntian. Wyjątkowy fragment. Paweł pisze o ościeniu śmierci. On, Paweł, który po grecku znaczy Pawlos, czyli po prostu łokietek. Łysy, zadziorny, pełen kompleksów, bez żony. Człowiek wyśmienicie wykształcony, pewny swoich racji, oddany totalnie synagodze, z krwią na rękach. Całe jego życie tak bardzo ideologiczne i tak bardzo burzliwe sprawiało, że Paweł leczył jak gdyby swoje własne kompleksy swoją ważnością. Nie bał się wykonywać wyroku śmierci zaleconych przez synagogę. Był jak wulkan, pełen ogromnej energii, która czeka na to, aby przebić się przez skorupę i wypłynąć na zewnątrz. Człowiek szalony, miotany różnymi uczuciami. I wydaje się, że ten wulkan wybuchł pod Damaszkiem, kiedy spotkał twarzą w twarz Chrystusa i kiedy na jego usta usłyszał własne imię, Szawle. Szawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? Paweł przeszedł niesamowitą drogę. Po wydarzeniu spod Damaszku, kiedy nie miał sił wstać, inni musieli ująć go pod rękę i zaprowadzić na ulicę długą, żeby odpoczął, szeroką, żeby odpoczął. Później Paweł ma lata ciszy i spokoju. Usuwa się w cień. Po spotkaniu Jezusa zaczyna się jego głęboka duchowa droga od wielkiej pustyni serca. Paweł w tej ciszy, samotności przekształca się, można by powiedzieć, z larwy w pięknego motyla. Dopiero po kilku latach bierze się za ewangelizację. Dołącza do grona apostołów, zostaje przez nich przyjęty, uznany, rozpoznany i rozpoczyna wielkie dzieło ewangelizacji. Jest niestrudzony. Objeżdża cały ówczesny świat. Zakłada małe wspólnoty, zakłada całe kościoły. Do tego jeszcze podejmuje się trudu pracy takiej, aby nikomu nie być ciężarem. Jest prawdziwy. I tą prawdziwość Pawła, tą jego totalną poddańczość Jezusowi, tą jego niesamowitą miłość potwierdza także fragment jego spowiedzi świętej, której dokonuje w dzisiejszym fragmencie listu do Koryntian. Abym się nie wynosił zbytnio, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Przez wieki ludzie próbowali odgadnąć sekret Pawła, co miotało jego męskim sercem, co go policzkowało. Powstały nawet w ostatnich dziesięcioleciach na ten temat szerokie opracowania naukowe pisane przez teologów, biblistów i psychologów. Ale nie będziemy się zajmować intymnością życia Pawłowego. To, co w tym fragmencie jego spowiedzi publicznej wobec Kościoła w Koryncie ujmuje mnie najbardziej, to podobieństwo i niepodobieństwo w Pawle. Paweł jest podobny do Jezusa. Choć z potwora religijnego przemienił się w człowieka pełnego miłości, wypływającej z aktu wiary w Chrystusa, i to jest w nim podobieństwo, to jednak w Pawle jest świadomość też grzechu i zła, którego paraliżuje i które całe to podobieństwo Chrystusowe odbite pod Damaszkiem w jego sercu rani. Całe swoje apostolskie życie Paweł będzie uczył się przywracać łaską Bożą sobie podobieństwo do Jezusa. I to jest dynamika życia duchowego. Życia duchowego, które nie polega na spełnianiu religijnych obowiązków, ale na nieustannym duchowym zmaganiu się człowieka z samym sobą w najgłębszych obszarach jego życia duchowego. Chodzi tutaj o obszar samoświadomości. Albo inaczej, chodzi tu o rozpoznanie swojej własnej świadomości zanurzonej w życiu Ojca, w życiu Trójcy, w życiu Boga, w duchu Boga. Chodzi o to, aby duch ludzki rozpoznał się wszczepionym w Ducha Bożego. Istotą tego wszczepienia jest wspólnota życia. Czyli wszczepienia w krwioobieg boskiego istnienia. Jestem cząstką życia. Ale nie tylko życia, które zostało skazane na to, aby umrzeć, aby wygasnąć, aby zamienić się w proch. Akceptuję, rozpoznaję w sobie na drodze ufności miłość, która udziela mi się jako życie przekraczające czas i przestrzeń. Rozpoznaję w sobie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, do którego pragnę być podobny, którego rysy pragnę, aby zostały odbite w moim życiu. I przez Jezusa, odwiecznego Logosa Ojca, mocą Ducha Świętego, jestem wszczepiony w istnienie. W Jego najgłębszy rdzeń. I dopiero wszczepiony w ten największy rdzeń jestem w stanie zrozumieć, co we mnie jest życiem prawdziwym, a co we mnie jest życiem pozornym. Co we mnie jest wieńcem chwały Ojca, a co we mnie jest ościeniem, koroną śmierci. Ościeniem śmierci. Jest to zasadniczy moment chrześcijańskiej katechezy. Dlatego, że my chrześcijanie bardzo łatwo możemy przerzucić akcent naszego życia, bycia w Kościele na elementy zewnętrzne. Na rytualność. Na obrzędowość. Na katechetyczność. Co nie oznacza, że to nie jest ważne. Jest bardzo ważne. Ale to jest drugorzędne. Rytualność, obrzędowość, katechetyczność, etyczność i wszystko to, co związane jest z naszym chrześcijańskim rozumieniem życia, musi wypływać z głębokiej świadomości tego, kim jestem jako człowiek i kim jestem jako osoba wszczepiona w najgłębszy nurt istnienia, którym jest Bóg sam w sobie. Dopiero wtedy rozpoznam tą polaryzację między starym ja i nowym ja. Starym Adamem, który jest we mnie, którego oddech śmierci czuję, i nowym Adamem, który nieustannie porywa mnie z dna mojego nieistnienia i unosi ku górze, ku chwale Ojca. Językiem tego doświadczenia, kochani moi przyjaciele, jest mistyka. Musimy pamiętać i ciągle sobie przypominać, że podstawowym językiem naszej wiary, teologii, naszego doświadczenia jest mistyka. A mistyka to rozpoznanie w sobie rzeczywistości przekraczającej nasz obszar istnienia, nasze granice istnienia. Czyli rozpoznać, że w całą tą rzeczywistość, która nosi moje imię, mój czas narodzenia, moją mniej więcej przybliżoną datę śmierci, w całą tą rzeczywistość, którą jestem jako człowiek, Bóg wlewa z miłości i z ogromnego pragnienia. Wlewa strumień życia. Pozwala, aby z niego ten strumyk przeze mnie, jak jakaś mała rzeczka, odnoga od wielkiej rzeki, przeze mnie, żeby przepłynął. Żeby się wtopił we mnie. Żeby mnie ogarnął sobą i przeniósł w wieczność. Mistyka. Tego zabrakło Nazaretańczykom. Zdolności rozpoznawania tego, co duchowe w życiu człowieka. Zatrzymali się tylko na tym, co zmysłowe. A zmysłowe w Jezusie było to, że był synem Maryi i synem Józefa. Że miał 4 braci i kilka sióstr. Że jako dziecko krążyły plotki o tym, że jest poza związku Maryi z Józefem. Że nikt nie był w stanie zrozumieć tajemnicy młodziutkiej Miriam, która miała zwiastowanie, i nikt nie był w stanie zrozumieć tajemnicy dojrzałego, ponad 40-letniego Józefa, który także miał swoje zwiastowanie. Sekret Jezusa był sekretem Maryi i sekretem Józefa. Aby go zrozumieć, potrzeba było mistyki serca, czyli zdolności odczytywania w kluczu duchowym tego wszystkiego, co się dzieje, co się wydarzało. Nazaretańczyków nie było na to stać. A dziwne, bardzo dziwne, dlatego że nie tylko u chrześcijan, ale także u Żydów w rozumowaniu o człowieku punktem wyjścia jest podobieństwo. Żydzi wierzą tak samo jak chrześcijanie, że człowiek jest stworzony na podobieństwo. Na podobieństwo obrazu Boga, którym jest Logos. Właśnie podobieństwo odmówiło wiary Nazaretańczykom. On jest jednym z nas. Widzicie, jak religijność bez mistyki, jak religijność bez duchowości zaślepiła w człowieku duchowe widzenie spraw, duchową optykę widzenia rzeczywistości. Więc okazuje się, że trzeba, będąc religijnym, w większym lub mniejszym stopniu, być najpierw człowiekiem duchowym. Umieć patrzeć w sposób duchowy i umieć czytać w sposób duchowy rzeczywistość, która się rozgrywa dookoła mnie, w którą wplecione jest także moje życie. I to się nazywa sztuką życia duchowego. Sztuką życia duchowego. A dokładnie, chyba najlepiej opisał to Ignacy z Loyoli. Rozeznania duchowego. Tego zabrakło Nazaretańczykom. Ale tego brakuje także mnie. Bardzo często. Tego brakuje Tobie. Tego brakuje nam. Po trudnych doświadczeniach grzechu kapłanów bardzo wielu psychologów podejmuje problematykę i pyta się, co należałoby dzisiaj robić? Jaką formę działania przyjąć? Jak się zachować w tym świecie, w którym nawet Kościół okazał się skrzywdzony przez własne sługi? I ci psychologowie, mądrzy psychologowie mówią tak. Musimy nauczyć się na nowo być czujnymi. Nie kontrolować siebie, ale być czujnymi. W Kościele także. Musimy nauczyć się czujności. Czyli być blisko jeden drugiego. I czujnie, z miłością, szacunkiem być obok siebie i pomagać sobie w sytuacjach, w których wyczuwamy, że coś jest nie tak. Że coś może iść w złym kierunku. Wymaga to wielkiej pokory, wielkiej determinacji i wielkiej odwagi. Tego samego potrzeba w życiu duchowym. Wielkiej czujności serca. Prowokowanej determinacją. Potrzebą ducha. Nas nie zbawiają rytuały. nas zbawia relacja. Wiara jest relacją, osobową, intymną relacją, w której jeden odnajduje się cały w drugim, w którym ja, człowiek, odkrywam siebie zanurzonego w Ojcu przez Syna mocą Ducha Świętego. To jest wiara. I uwaga, musimy się uczyć dawać prymat naszej wiarze przed naszą religijnością. Nasza religijność jest jak prawo. Ma służyć wierze, ale nie być wierze nadrzędną. Bóg nie jest inny od nas. Nie ma ciała fizycznego. Nie ma uszu, nie ma rąk, nie ma nóg. Ale ma ciało. Ciało duchowe. Ciało boskie. To ciało od 2000 lat z perspektywy ludzkiej historii zostało wzbogacone o element fizycznego ciała. Nasz Pan, zmartwychwstały Chrystus, po swoim zmartwychwstaniu wprowadził w tajemnicę Ojca przebóstwione ludzkie ciało. Odtąd Bóg, Ojciec, przez swojego Syna w Duchu Świętym uczy się patrzeć na wszystkich nas jako na braci Jego umiłowanego Syna. Tego samego musimy nauczyć się i my. Musimy nauczyć się obcować z Bogiem na poziomie Jego duchowego ciała. Czyli obudzić w sobie, jak będą pisali wczesnochrześcijańscy mistycy, duchowe zmysły. Duchowy wzrok, duchowy słuch, duchowy węch, duchową mowę, duchowy dotyk. I o tym jest dla mnie, nie wiem jak dla was, ta dzisiejsza Ewangelia. Żeby Bóg nie przeszedł obok. Żeby się nie okazało, że niczego nie mógł zrobić w naszym życiu. Musimy Mu otworzyć przestrzeń ducha. Pozwolić, aby został rozpoznany w nas w obszarze ducha. To jest źródło naszej chrześcijańskiego zbawienia. Duch. Duch. Tego wam życzę, kochani. Tego życzę sobie. Życzę wam wspaniałego życia duchowego. Spróbujcie zrobić ćwiczenie po mszy świętej, kiedy dzisiaj będziecie wracać do domu. Przechodząc obok różnych ludzi, błogosławcie ich. Nie ruszając nawet wargami waszych ust, idąc obok zwykłych ludzi, których nie znacie z imienia i z nazwiska, starych i młodych, szalonych i bardzo uporządkowanych, koło każdego, kogo będziecie widzieć waszym wzrokiem, przechodząc mówcie w sobie, w sercu waszym, rozlej Ojcze na tej mojej siostrze pełnię swojego błogosławieństwa, wypełnij jej życie twoim pokojem, sprawa by była szczęśliwa. Wygaś mi wszystko to, co ją boli. Usuń wszystko to, co przysparza jej bólu. Poproście dzisiaj po mszy świętej, wracając do domu Boga, aby pobłogosławił drzewa, kwiaty, kamienice, sklepy, chodniki. To nie kosztuje wiele. To tylko sprawi, że w obszarze ducha zacznie się rozpoznawać obecność. Czyli jak to Żydzi mówią, szekinę. Szekina, obecność.